mam ten przywilej, szczęście podzielić się z wami Słowem Bożym. I dzisiaj chciałem z wami przeczytać też fragment z listu Jakuba do Kościoła i na nim to nauczanie oprzeć. Zatytułowałem słowo Kto wytrwa, otrzyma wieniec życia. I tak się zawsze śmieję, bo jak jest o wieńcu, o koronach, to mój brat Tomek się cieszy. Ale myślę, że nie tylko on, bo on lubi apokalipsę. Ja dzisiaj też minimalnie tam dojdę, ale też chciałbym wam powiedzieć właśnie coś więcej, o co chodzi w wieńcu życia i co to znaczy wytrwać i otrzymać to wszystko. Tytułem wstępu chciałem zacząć od takiego banalnego przykładu, ale na pewno widzieliście często na mostach albo w różnych miejscach. Ja nawet przeczytałem ten post, tak no wiecie, kiedyś tam obił się o oczy, że w Paryżu była nawet z tego powodu pewna afera. 45 ton kłódek było na jakimś moście sztuk pięknych, moście zakochanych tak naprawdę. I wiecie, te kłódki spowodowały, że ten most już by się prawie zawalił. Musieli je zdemontować. Pojawiły się memy, bo to milion kłódek. Czy to czas rozejścia? Bo nagle zdemontowano, zniszczono te kłódki. Wiecie, człowiek jak to człowiek. Upatruje w różnych drobnych rzeczach, czasem nawet w takich gestach, jakby to były magiczne sprawy. Zakochani, może młodzi małżonkowie, wieszali kłódkę, wyrzucali kluczyk, żeby na znak, póki ta kłódka wisi, ich małżeństwo czy ich związek trwa. Ale czy to tak jest? Czy to chodzi o tą magię? Czy to chodzi o tą kłódkę? No, każdy zdroworozsądkowo wie, że nie, ale był to gest, który miał coś. Jak traktujemy te rzeczy? Jak traktujemy właśnie życie? Czy ono składa się z takich gestów? A potem nie wiadomo, co dalej się wydarzy. No właśnie. Słowo Boże mówi, czy tytuł mówi, kto wytrwa? Tak jak powiedziałem, moje nauczanie chciałbym oprzeć o list świętego Jakuba, apostoła, jak czytamy. Jest tam napisane w 12 wersecie: Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy go miłują. I idea, jaka jest przekazywana przez korony, jest nawet w samym Słowie Bożym szeroka, trudna, bo mówimy o niewiędnącej koronie, mówimy o niezniszczalnej koronie w Słowie Bożym, o koronie sprawiedliwości, o złotych koronach, o niewiędnącej koronie, koronie chwały, koronie też cierniowej, o której na pewno każdy słyszał, którą niestety czy stety nosił sam Jezus Chrystus. Więc jakie jest to błogosławieństwo korony? Jak tą koronę, co za tą koroną stoi? I kiedy myślałem, kiedy rozważałem to słowo i mnie ono dotykało, to chciałem właśnie też zwrócić uwagę na pewne elementy tej korony. Główna idea, która stoi za tą koncepcją korony, to idea zwycięstwa. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ta złota korona pojawia się właśnie w objawieniu. Przepraszam, za dużo to przesunąłem. Ups. Złota korona pojawia się w objawieniu świętego Jana i tam ta korona jest... O, teraz mam po kolei, kartki mi się pomyliły. Ta tamta korona reprezentuje pewne zwycięstwo i jest to słowo, które jest przekazane dla zwycięzców. Kiedy czytamy 24 starszych przed zasiadającym na tronie oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzucało swoje korony przed tronem mówiąc: godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli i zostało stworzone. I z Twojej woli trwa i zostało stworzone. W objawieniu nie czytamy o zmaganiach olimpijskich, jak to Paweł często mówił, ale czytamy o zwycięstwie. Nie wiem, czy pamiętacie, ja przytoczę tylko parę fragmentów, ale na samym początku objawienia jest zawsze napisane, czy do Efezu, czy do Smyrny, wielu kościołów, które są wymienione w objawieniu, jest napisane: zwycięzcy dam i z drzewa życia, które jest pośrodku raju Bożego. Albo inna myśl. Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymarzam jego imienia z księgi życia, lecz wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Bądź, kto zwycięży, dam zasiąść, temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Wiecie, to jest ciągle słowo skierowane do zwycięzców. Tych 20 starszych, reprezentujących Kościół, oni bezpośrednio w swoim akcie oddają pokłon i zrzucają swoje korony. Co to znaczy? Co to znaczy oddać korony? Po pierwsze, słowo, które mamy, reprezentuje uniżyć się. Wiecie, to nie tak, jak ja teraz stoję. Uniżyć się przed Bogiem znaczy trochę zejść niżej. Uznać swoją niższą pozycję wobec Boga. To nie jest czasem takie proste, bo i ja, i pewnie nieraz ty, myślisz, żebyś zrobił pewne rzeczy lepiej. Ja pamiętam, jak moja babcia, w świętej pamięci, jak to mówimy, mówiła: oj, Bóg coś się pomylił z tą starością. Wiecie, ona była ode mnie dużo starsza, to może też dlatego, a ja tak na nią patrzałem, mówię, nic nie potrafiłem powiedzieć. Ale tak myślałem, że to nawet babci nie wolno tak powiedzieć. Że to przecież tak nie miało być od początku. Że to chyba grzech to spowodował. A wcale Pan Bóg nie miał dla nas tego pisane. Kiedy patrzałem na raj, to zawsze sobie wyobrażałem Adama i Ewę, że byli młodzi, piękni, pełni sił. I tacy mieli być. Ale to nasza decyzja coś zrobiła. Człowieka decyzja. I kiedy myślę o tym uniżeniu wobec Boga, zejście na poziom niżej, to wyraża tą myśl: Boże, ale jak Ty myślałeś? Ale co Ty zaplanowałeś? Dwa. Mamy w tym słowie oddać pokłon. Wiecie, to słowo bardziej reprezentuje pocałować ziemię, czcić, paść na kolana, paść na twarze. To już nie jest tylko ten moment, kiedy uznajemy się troszeczkę mniejszym od Pana Boga. Ale to jest też moment, kiedy Mu oddajemy cześć. I wiecie, bardzo mnie przeszyło to, co dzisiaj było tutaj, czy w modlitwie powiedziane, czy moja żona na wstępie powiedziała, tak, to była ta myśl, żeby uznać w tym sensie Boga jako tego, który nas dobrze stworzył, doskonale stworzył. Widzicie, że On się nie pomylił. Przecież umieścił może was bardziej w Starogardzie, nie wiem, gdzie dokładnie mieszkacie, ale w tym regionie. Niektórzy z was przeprowadzili się do tego miasta, czy w te okolice. Proszę? Albo z. Ja byłem ze Starogardu, a mieszkam tu pod Czeskiem. Jestem rodzonym starogardzianinem. Ale Pan ma pewne plany. I jak uznać te plany? Już nie tylko, że my jesteśmy, no dobrze, ale jednak, że On to dobrze zrobił. Że jednak nie tylko, że akceptuje, no dobra, jak już tak było, to już tak musi być. Ale teraz nie jest to tylko uznanie, ale oddanie Mu czci. Panie, ja chcę w to wejść. Ty nie tylko zrobiłeś to dobrze, ale to jest i też dla Ciebie i dla mnie dobre. Ostatnią myślą jest jeszcze ta myśl zdjęcia tej korony. Wiecie, my czasem naprawdę mamy korony na głowie, nasze. Tam w dziejach, w objawieniu świętego Jana, ów koronę otrzymaliśmy od Pana. Ale my czasem jeszcze nosimy własną koronę. Poddać się. Już nawet nie uznać jedynie, że jestem ładny, że to jest dobra przestrzeń. Nie uznać, że Bóg ma jakiś ogólnie ładny plan, ale że plan dla Ciebie. On ma najlepszy, jaki jest. I że chce poszukiwać tego planu. I chce naprawdę poddać. I nie tylko to, co moje ma się liczyć, ale czy wręcz nie to, co moje jest najważniejsze, skoro On ma cudowny plan, ale ja chcę wchodzić w Boże najlepsze rozwiązania. Dlatego słucham Boga i pytam się, co jest dobre. Wiecie, to tak dziwnie czasem brzmi. Jeżeli ktoś spojrzy na dzieci, to przecież w tej relacji my to doskonale rozumiemy. Mama wie, dlaczego obiad jest o 12. No, żartuję. Mama wie, dlaczego należy spakować do torby to i tamto. Mama czasem wie więcej niż dziecko. A dziecko mówi, no ja bym chciała tylko batoniki i coś tam na drugie śniadanie w szkole. A mama wie, że na przykład psują się zęby. Przykład banalny. Ale kiedy przełożymy to na Pana Boga i poddamy się Jego woli, to nagle możemy zrozumieć, to może jest trochę inaczej, jak ja bym chciał, tak? Jaki Ty masz plan? Dlaczego ja mam spakować kanapki? Dlaczego mam być w Starogardzie? Co dla mnie zgotowałeś wspaniałego, że w tą wolę jestem tam w stanie wejść? Dlaczego miałem pojechać do Czerska? Dlaczego miała mi się spodobać moja żona? Wiecie, ja zawsze to mówię, ja modliłem się mniej więcej 3 miesiące w moją żonę, kiedy już ją poznałem i chciałem rozpoznać moje uczucie. Ale mówię, Boże, ja nie chcę wdepnąć na związek trwający 5 lat, 5 lat. Wiecie, ludzie czasem mają kłopoty. Ja modliłem się do Boga i mówiłem, Boże, jeżeli to nie jest Twoją wolę, to ja bym wolał nie mieć tego uczucia. Co jest grane? Boże, jak to ma być? Moje serce tętni za mocno przy niej. Ale ja i tak będę pytał Ciebie, czy to jest dobra osoba dla mnie na całe życie. Ktoś może powiedzieć, czy 3 miesiące wystarczy w modlitwie. Ale wiecie, ja postawiłem przed Bogiem to, nie wiem, czy więcej wytrzymam, tak? Ale powiedziałem przed Bogiem jawnie. 3 miesiące daję. Jeżeli, Boże, masz coś do powiedzenia, ja bym chciał to wiedzieć. Wiecie, rozmawiajmy z Bogiem, zadawajmy Mu te pytania. Jeden powie, kiedy chcieliśmy uczestniczyć w zborze, być członkami w Tucholi, my z żoną postanowiliśmy 6 miesięcy. Bo mieliśmy opuścić służby, mieliśmy opuścić inny zbór w Gdańsku, jeździliśmy wtedy. I mówię, 6 miesięcy modliliśmy się o to. Tak? Czy nie zrobimy głupoty? Czy Bóg chce nas tam widzieć? Wiecie, zadawaliśmy to pytanie. Nasze serca tętniły. One jeszcze zaburzają to. Wiecie, nieraz spotykacie, że są emocje. Przy ważnych sprawach są jeszcze większe emocje niż przy tych błahych. Przy myśli o małżeństwie są większe emocje niż przy myśli o tym, czy zjem dzisiaj płatki, czy schabowego na obiad. No dobra, mężczyźni pewnie nie mają żadnych wątpliwości. Ale to nie są te decyzje. Wrócę do głównej idei zmagań olimpijskich. Przecież, kiedy myślimy o tej koronie, o tym Stefanosie, który ubierano na głowę, który zakładano tak naprawdę komuś na głowę, to myślano o tej kulturze greckiej. Nasza kultura jest zupełnie inna. Po pierwsze, w kulturze greckiej był tylko jeden zwycięzca. My mamy złoto, srebro, brąz. No już samo uczestnictwo jest gigantycznym wyróżnieniem w olimpiadzie. Ja nie chcę mówić o olimpiadach, jak dzisiaj wyglądają. Nie chcę mówić w ogóle o pewnych rzeczach i rozterkach, ale to nie. Ale chodzi o tą zasadę. W Grecji był tylko jeden, który otrzymał Stefanos. Koronę, wieniec zwycięstwa. Dwa, do dzisiaj zwycięstwo jest związane na olimpiadzie z wysiłkiem. Często zmianą diety, często licznymi ćwiczeniami. Ja tylko wiem, ile muszę ćwiczyć, żeby grać trochę lepiej na gitarze. Wiecie, naprawdę, żeby to zrobić lepiej i lepiej, to naprawdę najlepiej byłoby od dziecka tego ćwiczyć. Ja dopiero od prawie 40 paru lat, także wiecie, może przepasowałem te najlepsze lata, a było się uczyć za studenckich czasów, kiedy miałem gitarę. Może za mało pana pytałem. Jak to ma być? Dlaczego mam tam, wiecie, no jak to się mówi, ale wiecie, no brzdąkać się pojedynczymi strunami, a nie machać ręką. Widzicie, jestem na tym poziomie, że ja nie potrafię tego nazwać. A było pytać Pana. Trzy. Ta chwała była publiczna. Wszyscy widzieli, który odziedziczył zwycięstwo. I zobaczcie, nasza służba jest też często wynagradzana przez Pana Jezusa Chrystusa bardzo indywidualnie. Dwa, jest zawsze związana z wysiłkiem. Trzy, jest publiczna. I okaże się w niebie, jak tam staniemy, kto, co, jak. I tak jak ów Stefanos mógł być z liści oliwki, mógł być z lauru, mógł być nawet z selera, jak przeczytałem w Igrzyskach Nemejskich, bądź z pini. Forma korony jest rzeczą wtórną. Ale te zawsze zwiędły. Zawsze były na krótką chwilę. Zawsze szczęście na Igrzyskach trwa do następnych igrzysk. Nasza korona jest wieczna. Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my niezniszczalną. Amen. I kiedy myślimy o tej koronie, to widzimy, że jest ta nagroda, która czeka w nas w niebie. Ale i tak ostatecznie wszystko będzie podporządkowane. To szczęście, ta radość, wyróżnienie, ono będzie. Ono będzie. Ale i tak to wszystko będzie poddane naszemu Panu. Więc nie ma co robić, jak tylko poddać Mu się, jak tylko zejść chwilę niżej, jak tylko szukać Jego woli. Główna idea zwycięstwa polega na tym, żeby zrozumieć, że ten, który nagradza, jest nagradzającym, a ten, który uczestniczy, jest uczestnikiem. Dwa. jakie mamy składowe wieńca błogosławieństwa. I w pierwszym liście Piotra apostoł Piotr pisze tak: a gdy się objawi nasz pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. I wiecie, kiedy myślę o czymś niewiędnącym, to wyobrażacie sobie? To musi być... To nie jest złota korona. To nie jest Stefanos, który jest wykonany z metalu. No bo on byłby po prostu kawałkiem metalu. Ale jeżeli coś niewiędnie, to jest wykonany jak coś, co żyje. A jak coś żyje, to znaczy, że musi mieć życie. Ale to życie nie jest skończone, ale ono trwa. Dlatego Stefanos, ta korona, jest koroną pełną życia. Egzystencji. Trwałego. I wiecie, nieraz, kiedy mówimy o wytrwaniu w Chrystusie, czy o zmaganiu w Chrystusie, to ja dzielę się tym krótko może tym świadectwem. Podzielę się. Ale kiedy zmagaliśmy się z chorobą naszej córki, kiedy modliliśmy się o chorobę naszej córki, żeby przeminęła, żeby w to miejsce pojawiło się zdrowie, normalność. Wiecie, to są te myśli. Życie. Kiedy myśleliśmy o nieistniejących transporterach fruktozy i kiedy myśleliśmy o tym, że trzeba je wzbudzić, organizm musi je wyprodukować w jakiś cudowny sposób. Bóg mógł stworzyć procesy w organizmie. Medycyna nie miała na to żadnej odpowiedzi. Wiedzieliśmy, że te są martwe transportery. To były jakieś białka, które miały coś robić. Te białka nie istniały i organizm ich nie potrafił wyprodukować. I kiedy modliliśmy się, to modliliśmy się o stworzenie, o akt Stwórcy czy Boży, o to, żeby powołał do życia coś, co nie istnieje, co organizm nie potrafił wyprodukować. Nie obchodziło nas, czy to może w komórkach musi być jakiś, zmienić się jakiś fenotyp na genotyp i żeby komórka odpowiedziała odpowiednim aktem. My byśmy chcieli tylko ostatecznie, żeby to wszystko podlegało jedynie żyjącemu, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Czasem to są niemożliwe rzeczy. A my chcemy niewiędnącej korony. My chcemy pełnej życia korony. Nie wiem, czy zauważyliście, jeżeli przytaczamy historię z raju, to tam widzimy drzewo życia. My, jako wierzący, mamy czerpać soki. Mamy być, jesteśmy wszczepieni w drzewo życia, jakim jest Jezus Chrystus. W ten pień. I z tego pnia czerpiemy do wszystkiego. Ten Stefanos, ta korona, która będzie na naszej głowie założona ostatecznie, już dzisiaj zależy od nas, czy my wchodzimy w przestrzeń żyjących, i czy ten Stefanos będzie wiecznie na naszej głowie od Pana naszego Jezusa Chrystusa i odziedziczymy życie, czy nie? Dwa. To korona chwały. No i mi się kartki pomyliły. Dobra, jest. Życie jest koroną, ale zobaczmy, będziemy podobni do Niego, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Będziemy współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Chwała, która należy, przylgnie do nas, nie jest chwałą naszą, tylko Bożą chwałą, którą On w nas dał radę wypracować. Chodzi nam o to, aby czerpać z Niego raz siły w życiu, dwa, czerpać też dziedzictwo, które z Nim idzie, które wyraża się przez chwałę. Dlaczego? Bo kiedy myślimy o błogosławieństwie, nazywamy to szczęściem, to jest jeden, który wie, czym się skończy wszystko. Tak jak powiedziałem, kiedy modliłem się moją żonę, wolałem poddać się jego woli i oddać mu moje uczucie, niż wydepnąć w związek, który na przykład będzie trwał. Bo ja wiem, jaki jest Boży zamysł o pokoju. Nie ma wtedy głodni. No dobrze, może i są. Ale wiemy, do czego wracać. I wiemy, że przetrwamy te kłótnie. Dwa. Są dzieci. Wiecie, taki jest plan dla człowieka, że jak się małżeństwo połączy, to ma dzieci. Ja nie wiem, jak to się dzieje. No wiem. Ale te dzieci się pojawiają. Jeżeli małżeństwo jest razem do końca, to ów dzieci są o wiele bardziej szczęśliwe, niż gdy małżonkowie się rozchodzą. I dziecko tuła się tu bądź tam. Ja jako nauczyciel wiem o tym, że kiedy dochodzi do rozbicia małżeństwa, to jest więcej problemów wychowawczych. Z reguły, nie chcę powiedzieć, że w 100%, ale patrząc tylko na to, co zwykle obserwuję, widzę, że lepiej, gdy małżeństwo jest razem i dzieci są wychowywane przez dwojga. Więc patrząc na to, ów dziedzictwo chwały będzie nam towarzyszyło, gdy będziemy towarzyszyć Panu Bogu, gdy będziemy towarzyszyć Jezusowi Chrystusowi, gdy będziemy korzystać z Jego podpowiedzi, będziemy brali Jego wskazówki autorytatywnie, bez buntu. Więc już dzisiaj jest czas, gdy ta chwała będzie naszym dziedzictwem. Dlaczego? Ponieważ będziemy z Nim tacy jak On. Będziemy podobni do Niego. Czym więcej przebywasz, to jest normalne. Mówimy, z kim przystajesz, takim się stajesz. Więc jeżeli więcej przebywasz z Jezusem Chrystusem, to mogę Ci powiedzieć na 100%. Więcej będziesz Chrystusowy. Więcej będziesz miał tego DNA, tak jak Tomek dzisiaj powiedział przed wieczerzą. Jezus wypełnił 613 przepisów prawa i w żadnym nie zgrzeszył. Wow! Dla człowieka jest to niemożliwe. W Chrystusie nawet jesteśmy wolni od tych 613 praw. Prawo Chrystusa polega na tym, żeby poddać swoje życie Jemu, osobie, a nie zasadą. Życie poddać Chrystusowi. Pytać, co jest dobre. Jaka jest Twoja wola? Oczywiście przepisy prawa podpowiadają nam czasem, co jest dobre i złe. I one nie są nieistotne. Z nich czerpiemy wiele nauki dla nas. Mamy też tą myśl, że nawet jeżeli cierpimy, bo to jest prawda, za bycie dobrym człowiekiem, Chrystusowym człowiekiem, chcę Ci powiedzieć, że czasem będziesz cierpiał. Tak. Powiedzą, a Ty jesteś taki trochę odklejony od rzeczywistości. To nie jest cierpienie. W zeszłym tygodniu Tomek powiedział, jak bardzo można cierpieć w Chrystusie. Ale kiedy zaśpiewamy pieśń, czy przed, czy po, czy tylko jak jest dobrze, czy jak jest źle. Z Chrystusem, tak jak z żoną, tak jak z mężem, jesteśmy na dobre i na złe. Czy będziesz uwielbiał Pana, czy będziesz kochał swoją żonę, jak będzie tylko zdrowa, a jak wyląduje w szpitalu? Ja to znam. Ja trochę to znam. Wiecie, kiedy nasz syn się urodził, jeden z nich, ja jechałem za karetką. Ja wiedziałem, że ja chcę być z nią. A gdy przyjdzie trudna choroba, drążąca aż do naprawdę wielkich zmagań, to było tylko zaniepokojenie w moim życiu na chwilę. Ale gdy przyjdzie drążąca choroba, to cierpienie, czy wytrwasz? na kim położysz? Na kim położysz swoje cierpienie? Przecież Pan powiedział ci, że masz z Nim, z nią być. Mogą przyjść inne trudy. Nasi bracia z Ukrainy dzisiaj doświadczają ogromnych trudów. Jedni powiedzą, że w czasie prześladowania wygnie serce do Boga, a drudzy powiedzą, że w czasie prześladowania przeklinają ludzie Boga. Kiedy nie pozwala się Kościołowi spotykać się. Na przykład. Przychodzi cierpienie. Przychodzi trud. Już z tych czasach musimy wiedzieć, jak damy odpowiedzi na te trudne pytania. Kiedy zadadzą ci pytanie, wybierasz Jezusa Chrystusa, czy się Go wyrzekasz? My musimy już teraz to ćwiczyć. Bo jeżeli nie wyćwiczysz go dzisiaj, tego pytania, to mogę ci powiedzieć, że trudniej będzie ci stanąć w obliczu i wyznać Jezusa Chrystusa jako swojego Pana. Tak. Trudne jest to. Trudne jest to. Ale mogę ci powiedzieć, z dozą prawdopodobieństwa większą staniesz przed tą sytuacją i wyznasz to, co chciałbyś, jak to przećwiczyłeś. Więc gdy przyjdą cierpienia, przyjdzie też i uwielbienie. Ale musimy wiedzieć, co mamy robić. Kto jest fundamentem naszej wiary. Musimy sobie przypominać, co zrobił dla mnie, dla ciebie. Musimy być blisko Niego. Czym dalej jesteś od Pana, tym łatwiej jest się od Niego oddalić. To jest tak jak z dziećmi, jak z małżeństwem, jak z pracą. Czym nam mniej zależy na pracy, tym łatwiej ją rzucić. Czym najmniej zależy na żonie, tym łatwiej nam flirtować z dziewczyną jakąś. Czym mniej rozważam Jezusa Chrystusa, tym ta relacja jest słabsza. Więc przylgnijmy do naszego Pana. Weźmy te wszystkie, by to Bóg, weźmy te wszystkie składowe, byśmy mieli życie i my już nie myślimy jedynie o tym, że się nie zestarzeję, że mi się zmarszczki nie pojawią, że czasem muszę ubrać okulary, kiedy czytam z Biblii, bo się mylę. Przyjdzie ten moment spotkania z Panem, ale wtedy w mgnieniu oka zostaniemy przemienieni na Jego podobieństwo. Ciała nasze już nie będą pomarszczone, ale jak myślę, będą chwalebne. Nie wiem, jak będę wyglądał, ale wiem, bo On powiedział, że będą doskonałe. Trzy. Jakie są warunki otrzymania korony? Mamy, przytoczę takie dwa fragmenty. Również jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje korony, jeśli nie walczy prawidłowo. Walczy prawidłowo. Drugi werset mówi tyle. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. I pierwsza myśl to jest taka, nie walczy prawidłowo. I gdy wrócimy do tego błogosławieństwa zapisanego przez Jakuba, brata pańskiego, tam jest powiedziane, błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia. Więc nasza walka jest związana z tym, żeby wytrwać pokusą, być wypróbowanym, ale wiecie, to czasem brzmi, no tak, no bo to nie można tak zgrzeszyć. Takie dzieci w szkółce by powiedziały, bo po prostu to nie można grzeszyć, Szpanii. Wiecie, to tak brzmi banalnie. Ale kiedy nasze serce, kiedy twoje serce lgnie do Chrystusa, to ty w ogóle się oddalasz od tych myśli. To jest tak jak z moją żoną. Jak ją kocham, to moje oko nie leci za inną. Za młodszymi nogami. Na przykład. Przepraszam, że to mówię. Ale kiedy jestem zakochany, to nie ma żadnego znaczenia, czy kolejna wiosna ruszyła. W przypadku mojej żony raczej kolejna jesień, ale czy jestem wypróbowany? Czy nie stanie żadna inna kobieta przed moimi oczami? Banalny przykład. Jestem. Ale i nie chodzi o to, żeby tylko zaprzeć się. Nie, nie patrzę, nie patrzę, nie odwracam głowy. Nie o to chodzi. Będziesz wypróbowany. Powiedziałem. Nasi bracia w Ukrainie są wypróbowani. Przysiani. Ale i ty możesz być wypróbowany. To może być prosta rzecz. Mogą być to czasem finanse. Zmieniłeś pracę. Zaczęło się powodzenie. Może to być inna sytuacja. Straciłeś pracę. Przestało być powodzenie. Czy nadal będziesz wielbił Pana? Mogło się zmienić, że pracowałeś blisko, a teraz dojeżdżasz kilometry. Czy będziesz wielbił Pana w tym samochodzie? Czy będziesz mówił, Boże, co ty zrobiłeś? Co wyznasz przed Panem? Nasze sfery nie są tak drastyczne, że od razu zakładają nam kajdanki za to, że modlę się do Jezusa Chrystusa. Od razu nie znajdziesz się w piecu, jak Daniel. Czy w tych prostych dziedzinach jestem wierny Bogu? Czy w pracy kłamię? Żeby uniknąć, bo coś zawaliłem. No i teraz jak to trzeba zrobić? Panie Boże, czy jedziesz do pracy i modlisz się, Boże, trudno jest. Coś by wypadło źle. Czy idziesz do szefa bądź szefowej i mówisz, czy wybielasz się, czy jesteś Chrystusowego serca i mówisz, źle wyszło, biorę konsekwencje. Czy oszukujesz? Twoja wiara będzie wypróbowana. Będzie wypróbowana. I to są te małe składowe, w których zdajemy sprawę, czy jesteśmy Chrystusowego serca, czy postanowiliśmy nie robić. Dwa. Sprawiedliwość. Wiecie, tam jest powiedziane, odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości. Ta korona jest związana ze sprawiedliwością, ale nie twoją. Nie twoją sprawiedliwością. To jest sprawiedliwość, która wynika z usprawiedliwienia przez Chrystusa. Sprawiedliwość dla tych, którzy Go miłują. Wiecie, bo umiłowali Jego przyjście dla wierzących 2000 lat temu wystarczyło powiedzmy 3 lata. Niektórzy uważają, że rok służba Jezusa Chrystusa trwała. Ale wystarczyło tylko tyle czasu, by sprawdzić, czy umiłowali Jego przyjście. Czy umiłowałeś przyjście Chrystusa? Czy umiłowałeś Jego plan dla stworzenia samego Pana Boga, Ojca w niebie? Czy umiłowałeś to? Czy znajdujesz w Jezusie Chrystusie to, że to nie ty musisz zapłacić za grzech? Nie ma człowieka. Słowo Boże mówi, nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył. Nie ma człowieka, który by nie zrobił czegoś złego drugiemu. o to, tak, wiele osób w tym miejscu mówi, ale ja nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Ale ostatecznie wystarczy w najmniejszym być niedociągnięcie, posiadać. Ostatecznie i tak potrzebujemy, aby wejść w przestrzeń usprawiedliwienia. Przyjąć tą sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. I ostatecznie jest tak, że my sami tego nie jesteśmy w stanie wypracować. Ale przyjmujemy jako dar Boży. Onu dlatego sprawujemy wieczerzę. By każdego razu, jak to jest tylko możliwe, przypomnieć sobie, spojrzeć na ten chleb. Jesteśmy kawałkiem z niego. Spojrzeć na to wino jako element przymierza i życia. Ale cokolwiek się nie stanie tutaj, na tym kazaniu, ono wszystko na tym słowie jest Chrystusowe. Jeśli nasze życie nie jest przylgnięte, nie jest Chrystusowe, nie jest to skupione na Jego sprawiedliwości, na szukaniu Jego woli, na podążaniu za Jego planem, za zapatrzeniem się w naszego Ojca w niebie i uznawaniem tego za najlepsze, to wszystko inne będzie Go przewyższać. Wiecie, Słowo Boże mówi to proste zdanie. Szukajcie Królestwa Bożego, a inne będzie dodane. Ja jak myślę o tym, to ono mnie podciąga. Nie chcę być zatrzymywany przez człowieka, czy to niewierzącego tak zwanego, czy wierzącego tak zwanego. Chcę być Chrystusowy, chcę być dozgonnie wdzięczny Mu za to, co daje. Chcę dozgonnie pracować dla Jego chwały. Chcę podążać za Nim i znajdzie się potknięcie w moim życiu, ale wtedy chcę przyjść do Niego i powiedzieć: Ojcze w niebie, źle zrobiłem, ale ja chcę z Tobą to rozwiązać. Chcę z Tobą to naprawić. Przepraszam. Czasem nie ma lepszego zdania, jak powiedzieć: przepraszam. Wiesz, że nie chciałem. Wiesz, że wyszło tak, jak nie miało. Przecież starałem się. A on mówi: Bartek, ja wiem, nie wiem, jak masz na imię, słabo was znam, a on mówi do ciebie osobiście: wiem, byłem człowiekiem, znałem ten trud, byłem w twojej przestrzeni, poznałem wszystko, co najtrudniejsze, ale w to miejsce ja położyłem życie. Przyjdź do mnie. Jak ja Go kocham, kiedy mogę przyjść i nie czuć tego osądzającego tonu, który mówi: no, jak zawsze, jak wszędzie. On nie ma tych myśli o stworzeniu. On nie ma tych myśli o Tobie. On za Ciebie umarł na krzyżu. Jak jesteś młodym człowiekiem, może ściągałeś na sprawdzianie, może oszukałeś Panią nauczycielkę. Albo Pana. On nie ma tych myśli. Czy chcesz następnym razem być uczciwy? On ma te myśli. Chcę być uczciwy. Chcę być uczciwy. Bo On był uczciwy. Kogo umiłowałeś? Swoje poglądy? Czy Jego pragnienia, które chcesz szczepić w Twoje serce? Kogo chcesz być? Jakie chcesz mieć DNA? Czwarte. Ostatecznie w tym wersecie, który mamy na końcu, jest napisane, kto jest dawcą tej korony. Kto jest dawcą tego, co możemy otrzymać. Kto zakłada na głowie ten laur. Kto zakłada na głowie tą złotą koronę. Kościele. Nasz Pan Jezus Chrystus. To On jest dawcą tego. Jest napisane: poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od nas, od was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie umysłu dwoistego. Wiecie, my lubimy ten werset. My lubimy ten werset, ale my najbardziej lubimy ten werset. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. My najbardziej lubimy tę frazę. Ale tam jest napisane, poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Wtedy założona będzie dla ciebie korona. Ty musisz wejść w przestrzeń przeciwstawienia się. To czasem boli. To czasem jest trudne, kiedy powiesz nie. Ze względu na Chrystusa już nie musisz tego człowiekowi mówić, ale powiedz to w swoim sercu. Nie zrobię tego. Owszem, i to nie chodzi sprzeciwiać się temu diabłu, który, wiecie, jest tam gdzieś. To jest ten diabeł, który ci szepcze do ucha, na przykład jedziesz samochodem i mówi, bo był trudny dzień, bo po prostu pokłóciłeś się, bo po prostu wszystko było nie tak i podpowiada ci do ucha, skręć kierownicą. Ten też przychodzi. I my wiemy, my będąc w Chrystusie, wiemy, że tego już nie zrobimy. Wiemy, że ta podpowiedź, ona w moim życiu już nie działa. Czasem wiemy i słyszymy, że ktoś ci szepcze do ucha, czujesz to, to nie jest z ciebie, jednak coś tam gada. A nakrzycz na nią. Przecież masz prawo. Nie będzie cię obrażała. Możesz ją też obrazić. Nie mam prawa do obrażania. Nie mam prawa. Obmyjcie ręce, grzesznicy. I nie chodzi o Piłata. I nie chodzi o miskę. Ale chodzi o to, przyjdź do tronu Bożego. Zdejmij to obciążenie. Obmyj ręce. Postanów wejść w nową przestrzeń. Wejść z tronu łaski Bożej. To słowo mówi do wierzących. Jakub mówi do wierzących. Ludzie rozdwojonego umysłu. Czy wierzący może mieć rozdwojony umysł? Może. Może. Czy nie doświadczasz rozterek w życiu? Ja wiem, jestem zakorzeniony w Chrystusie. Coraz rzadziej mi się rozdwaja umysł. Coraz rzadziej nie wiem, co mam zrobić. Coraz rzadziej może nie wiem, gdzie pójść, na co się mam zdecydować. Coraz rzadziej. Ale czasem, wiecie, to nie jest nienormalne, że mamy rozterki. To nie jest nienormalne, że potknie ci się noga. To nie jest nienormalne. Nie bój się tego. Ale spójrz, co słowo mówi. Obmyj ręce. Tak, surowe to, grzeszniku. I oczyść serce. Mówię nie. Następnym razem chcę być dobry. Wyznaję to. Przepraszam. Nie wiem, naprawiam. Rozumiecie? To jest postawa serca. To jest postawa człowieka. Paweł też się skarżył, że jego ciało czasem robi to, co bym nie chciał. Chociaż serce, chociaż on, wewnętrznie jego człowiek mówi, chciałby dobrze. Więc nie martw się, że wpadkę masz. Przyjdź do tronu łaski, przyjdź do Chrystusa, przyjdź do Kościoła, poproś o modlitwę. Przecież wszyscy jesteśmy tacy sami. Trochę. Przybliżcie się więc, podobajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Przestanie podpowiadać, bo będzie już wiedział, że w tą stronę cię nie wezmę. Na te myśli już cię nie złapię. Bo ty już 100 razy go zgromiłeś, bo wiedziałeś, no co to ma być? Jakie w lewo skręcić? Co to ma być? To nie moje. Precz. W imieniu Jezusa odejdź myśl. W imieniu Jezusa odejdź duchu, który mówisz, zawaliłeś i po prostu nie możesz spać. Kładziesz się i przychodzą te myśli i widzisz, że coś jest nie tak. Przecież ty chcesz się podobać Jezusowi Chrystusowi. Nie będzie panował smutek nad moim życiem. Nie będzie panował smutek nad moim życiem. Inny niż ten, który ma doprowadzić cię do upamiętania. Jakbym mógł poprosić Maciej, chciałbym, żebyśmy mieli taki podkład. Chciałbym zakończyć też. Kto wytrwa, otrzyma wieńce z życia. Wiecie, tak, mamy podstawową ideę. Trzeba zwyciężyć. Zwycięstwo. W biegu wytrwać. Mieć tą wytrwałość. Zaprawiać. Wiecie, to jest tak, jak ktoś uczestniczy w biegu, ma trenera. Korzystajmy z trenerów. Szukajmy trenera, który ci pomoże. Oczywiście naszym trenerem podstawowym jest Jezus Chrystus z nieba. Jakie mamy składowe wieńca? Życie. To życie to jest ta moc ożywiająca. I ona już się realizuje dzisiaj. Często, kiedy modlimy się o chorobę, to wzywamy czego? Życia. Chcemy, żeby było w nas Boże życie. Przecież dla Jezusa Chrystusa żadna choroba nie była przeszkodą w uzdrowieniu. Żadna niemoc psychiczna nie była trudna. Żadna depresja nie była jakby nie do pokonania. Bo to nie tylko są choroby ciała, w sensie rak, ból kręgosłupa, odcięta ręka. Jak ogłaszać w takich miejscach życie Jezusa Chrystusa? Ale to jest też choroba duszy, kiedy przychodzi smutek, który doprowadza do depresji, który doprowadza do roztargnionych myśli, do niepokoju. Wzywamy życie w to miejsce Jezusa Chrystusa i ogłaszamy Jego chwałę, bo On jest ponad to i z tej chwały jest w stanie ci udzielić. Potem będziesz składał rzeczywiste świadectwo, jak Bóg cię uwolnił z tego już za życia. Dlatego nam nie nudzi się mówić o tym, że nasza córka była uzdrowiona z rzeczy, których medycyna powiedziała absolutnie. Nie ma możliwości. Warunki do otrzymania korony. Kolejny raz, to jest ta wytrwałość. Tak, o zdrowie naszej córki modliliśmy się około 9 miesięcy. Ja nie mam Bogu nic za złe, że to musiało trwać. Ale zmienił nasze myślenie. Ja już wierzę w to, że każda choroba jest do pokonania. Wierzę w to. I kiedy modlę się o chorych, przywołuję te modlitwy, w których widziałem uzdrowienie. Dlaczego? Bo ja już wiem, że jest to możliwe. Ale i będę wytrwały. I musisz być wytrwały. Nie daj sobie wmówić, że coś jest niemożliwe dla Pana Boga. Dla mnie może być, ale nie dla Pana Boga. Pokutuj, gdy jest potrzeba. Przyjdź, klęknij, unisz się. Ja naprawdę ostatnio przeżywam to, że za rzadko mam wytarte kolana. Kochana siostro, nie bierz tego jako wyrzutu. Kochany bracie, ale kiedy przeżywasz trud, klęknij przed Nim. I powiedz, naprawdę jestem uniżony, nie wiem z tym, co mam zrobić. Ale musimy czasem przyjąć tę postawę pokory. Wiecie, nam się czasem klęczenie źle kojarzy, bo ono było takie wymuszone. I ja nie mówię o tym, żebyś wymusił w sobie klęczenie. Wymusił sobie pokorę, ale jeżeli naprawdę jest ci ciężko i naprawdę jest ci źle, zegnij kolana. On może. Niech to nie jest w Twoim życiu rytuałem. Ale kiedy Cię pobudza Duch do tego, żeby oddać Bogu chwałę, uznać swoje uniżenie, klęknij, wyznaj to. Jest tylko jeden dawca korony. On był wypróbowanym we wszystkim, jak Słowo Boże mówi. Był wypróbowany we wszystkim. I nawet jeżeli zdaje Ci się, że może jednak nie w tym i On w tym nie znajdzie rozwiązania, to ja chcę Ci powiedzieć, znajdzie. Ostatecznie to On będzie tam stał. To On, tak jak na olimpiadzie, powie, zaprosi Ciebie, chodź. Tu jest podest. A Ty powiesz, ja? Naprawdę? Bo już będziesz miał... Wiecie, każdy, kto staje na jakimś podium, on nagle czuje to, niektórzy czują tą dumę, ale każdy, kto staje na podium, wyraża pewną skromność przed dawcą. Dostałeś dyplom? Ja kiedyś dostałem dyplom. Mówię, Boże, jak to było fajne. Albo inną sprawę. Moja pani dyrektor mnie wyróżniła. Mam respekt przed jej wolą. To jest ta przestrzeń. Kiedy będę stawał na tronie, wyobrażam sobie, chciałbym tam stanąć. Jest to moje pragnienie. Ale też myślę o tym, czy nogi nie ugną mi się, kiedy mnie poprosi. Ten w trzecim rzędzie, Bartosz Jabłonecki. Chodź. Ten w czwartym rzędzie, Ludwika. Chodź. On to powie. A Ty pójdziesz z bijącym sercem. Powiesz. Pokłonisz Mu się. Dziękuję Ci, dobry Boże, że Ciebie poznałem. Że mając 17 lat, mając 40 lat, że mając ten moment w życiu, pokochałem Ciebie. Byłeś cudowny tamtego dnia, a dzisiaj jesteś najpiękniejszym oblubieńcem moim. A On pociągnie Cię za rękę i powie, jesteś mój, jesteś moja. Wejdź w przestrzeń zdobywania, wytrwania i niech ten wieniec życia, niech już dzisiaj objawia się w Twoim życiu. Amen. Wstańmy. Już modliliśmy się o potrzeby, ale ja bym chciał się pomodlić o błogosławieństwo. O takie błogosławieństwo w codziennych sprawach. Wiecie, jest niedziela, ale Chrystusowi jesteśmy każdej minuty życia. Kiedy wstajesz, kiedy kładziesz się i kiedy idziesz do pracy, idziesz do szkoły, idziesz do sklepu, jesteś Chrystusowy. Jest to i miejsce do tego, żeby świadczyć o Bogu, jest to miejsce, żeby być po prostu Chrystusowym. Niech chwała Twoja ogarnie Kościół. Niech chwała Twoja wypełnia Kościół Twój, o dobry Ojcze w niebie. Niech Jezus Chrystus jest mocno zakorzeniony. Niech nasze nogi są jak wszczepione w pień, z którego czerpiemy soki. Niech nasze życie owocuje. Niech ten owoc naszych rąk, owoc naszych ust jest owocem wypływającym z tego pnia, jakim Ty jesteś dobry, Jezus Chryste. Niech Twój Duch Święty wypełnia nas, niech nas prowadzi, niech nam zawsze przypomina, co dobre, co złe. Niech nie ma już żadnych rozterek, niech nie ma potknięć, a niech chwała Twoja objawia się w naszym życiu, na co dzień. Panie, życzę, aby każdy, jak tu stoi, biegł, nie rozglądał się, miał wytrwanie i cieszył się z korony, którą Ty, Ojcze w niebie, nam założysz. Ty, dobry Jezu, w tym biegu nas wspierasz. Amen.